Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Drugiego stycznia w magazynie niedzielnym wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja z południowego spotkania papieża z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Następnie o Bożym Narodzeniu na Syberii opowie pracujący tam ksiądz Andrzej Grondowski. A na zakończenie kolejny odcinek cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, tym razem poświęcony igraszkom z czasem. Zapraszamy.
Bóg nie opuszcza człowieka nawet pośród kataklizmów i tragedii. Tę fundamentalną prawdę chrześcijańskiej nadziei przypomniał papież w rozważaniu na Anioł Pański.
Wiara poucza nas ponadto, że także w chwilach najtrudniejszych i najbardziej bolesnych doświadczeń, tak jak w przypadku niedawnej klęski żywiołowej w Azji Południowo-Wschodniej, Bóg nigdy nas nie opuszcza. W tajemnicy swego narodzenia podzielił On z nami nasze życie.
Jan Paweł II podkreślił, że człowiek może dostrzegać Bożą obecność także pośród przeciwności. Potrzeba do tego jednak konkretnej realizacji najważniejszego z przykazań – wzajemnej miłości na wzór Chrystusa, tak jak On sam nas umiłował.
To ewangeliczne orędzie stanowi fundament nadziei na lepszy świat, o ile postępujemy według Jego miłości. Niech Matka naszego Pana pomoże nam na początku tego roku przyjąć ten program jako nasz program życia.
Licznie przybyłym wiernym papież złożył również noworoczne życzenia.
Moim rodakom, tu na placu Świętego Piotra i w Polsce, jeszcze raz życzę szczęśliwego nowego roku, do siego roku.
Po raz kolejny Ojciec Święty nam zwraca uwagę na bardzo ważny fragment Ewangelii.
Ksiądz Piotr Tarnawski.
Że Słowo stało się ciałem. Bóg odwiecznie stał się jednym z nas, jest jednym z nas, jest tak blisko, jak tylko można i nigdy nas nie opuszcza. To były bardzo ważne słowa Ojca Świętego, szczególnie teraz, kiedy wszyscy zadają pytanie, gdzie jest Pan Bóg, kiedy działy się te straszne rzeczy, szczególnie w Azji, kiedy było trzęsienie ziemi. Bóg jest z nimi, Bóg jest z nami. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, sługa Boży, męczennik, ciągle to powtarzał. Kiedy jest tyle zamieszania na świecie, różne są te sposoby szukania pokoju tam, gdzie go nie ma. Prawdziwy pokój jest tam, gdzie jest Bóg, bo Bóg jest prawdziwym pokojem. I najwyższe dobro, którym jest Bóg, a które On nam udziela, będąc z nami, tu jest rozwiązaniem, gdzie szukać pokoju i jak szukać pokoju. Słowa Ojca Świętego, musimy pamiętać, są to słowa namiestnika Chrystusowego na ziemi, który zapewnia i przypomina o tej stałej bliskości Boga, bliskości Chrystusa z tymi najbardziej potrzebującymi, z tymi, którzy są najbardziej utrudzeni, zdezorientowani, cierpiący, którzy tracą sens życia. W takich sytuacjach trzeba pamiętać o tym, gdzie znaleźć prawdziwą pomoc, gdzie znajduje się prawdziwa nadzieja, bo właśnie ta nadzieja, tak jak powiedział Ojciec Święty, znajduje swoje korzenie, swój fundament w pomocy Bożej. Boga, który jest tak blisko nas, stał się jednym z nas, stał się człowiekiem.
Witaj, gwiazdko złota, na niebios przestworze. Witaj nam radośnie, dzieciąteczko Boże.
Święta Bożego Narodzenia większość mieszkańców Syberii obchodzi w styczniu. Dla parafian księdza Andrzeja Grondowskiego, pracującego w Norylsku, to okazja do podwójnego świętowania. Syberyjskiego misjonarza wysłuchał Tomasz Ciecierski.
Święta obchodzi się według kalendarza prawosławnego, czyli w styczniu. Jest to 2 tygodnie po naszych katolickich świętach Bożego Narodzenia i dlatego zawsze nasi prawosławni sąsiedzi są troszkę zdziwieni, że jak to wy już świętujecie Boże Narodzenie? Właśnie tu widać tą kalendarzową różnicę. A tak poza tym wystrój sklepów, samo świętowanie jest bardzo podobne do naszego. Przy czym tu jest też taka ciekawostka, że ponieważ sporo rodzin w mojej parafii to są rodziny mieszane, kiedy jeden z małżonków to katolik, drugi z półmałżonków to prawosławny, więc najczęściej w rodzinach świętuje się Boże Narodzenie, także Wielkanoc, później podwójnie.
Parafia w Norylsku z polskiej perspektywy wydaje się szczególna.
Specyfika naszej norylskiej parafii jest taka, że nie mamy wolno stojącego kościoła, świątyni, takiej typowej. To też jest związane z liczbą parafian, to jest niewiele ponad 50 osób, więc spokojnie mieścimy się w pomieszczeniu mieszkalnym. Kupiliśmy specjalnie duże mieszkanie, połączyliśmy dwa największe pokoje w tym mieszkaniu i po remoncie powstała w ten sposób całkiem przytulna, wystarczająca dla tej liczby parafian kaplica. Jesteśmy z tego zadowoleni. Jest to też i łatwiejsze dla nas przy naszych możliwościach finansowych.
Kaplica w bloku to pewnie wyzwanie dla sąsiadów.
No, staramy się przestrzegać dobrych obyczajów, jak to się mówi potocznie, i prawa rosyjskiego, czyli wszelkie i uroczystości, i nabożeństwa, mszę świętą sprawować w takim czasie, by nikt z sąsiadów nie miał do nas pretensji o to. W poprzedniej kaplicy jakoś sąsiedzi byli bardziej wyrozumiali w tym poprzednim bloku i tam sprawowaliśmy nawet o 12 pasterka, tak jak w Polsce, ale w tym nowym miejscu, ponieważ no tutaj są dość wrażliwi na to sąsiedzi, przenosimy na godzinę 21, a więc odprawiamy mszę świętą wcześniej, żeby nie niepokoić śpiewem, modlitwą już sąsiadów, żeby nie było jakichś niepotrzebnych zadrażnień, konfliktów. Chcielibyśmy tego uniknąć.
I nie chodzi oczywiście o strach przed stróżami prawa.
Raz dzielnicowy przychodził, interesował się, pytał sąsiadów, czy akurat w moim mieszkaniu, czy sąsiad, w sensie, że ja i parafianie także, czy jesteśmy jacyś uciążliwi, przeszkadzamy. Oczywiście sąsiedzi odpowiedzieli zgodnie z prawdą, że nie, że jest wszystko jakoś w normie, że jest czysto i spokojnie i bez jakichś tam ekscesów, także nie mamy problemów, Bogu dzięki, z milicją, z wymiarem sprawiedliwości, wszystko jest raczej dobrze.
Praca duszpasterska w Norylsku wiąże się nieodłącznie z kaplicą i parafią świętego Jana Ewangelisty.
Ale oprócz tego miejsca jest także sąsiednia parafia świętego Antoniego, tam duszpasterzuje ksiądz ze Słowacji, zastąpi go kolejny kapłan, tym razem z Polski, ksiądz Marek. Będzie to okazja do jakiejś pewnej zmiany w parafii także. To jest taka praca bardzo, że tak powiem, braterska, bo staramy się sobie pomagać. Jesteśmy na takim, można powiedzieć, odludziu, bo do naszego księdza dziekana, więc do kolejnej sąsiedniej katolickiej parafii jest 2000 kilometrów i to samolotem. Także jesteśmy w takim pozytywnym sensie skazani na siebie, żeby rzeczywiście po bratersku, po kapłańsku żyć z sąsiadem, z kolegą i pomagać sobie.
Praca w Norylsku to także pokonywanie ogromnych odległości.
Latem, kiedy uruchamia się nawigacja, zaczynają pływać statki z Krasnojarska na północ i z powrotem, opływamy na długości mniej więcej 2000 km, 8 wiosek, w których odwiedzamy także katolików, sprawujemy tam Eucharystię, udzielamy sakramentów świętych, spotykamy się z ludźmi. To jest taka nasza zasadnicza posługa, praca tam właśnie na Syberii.
Pobyt na Syberii to ciągłe odwoływanie się do historii.
W tym roku przeżyłem takie ciekawe spotkanie ze starszym już panem po 80, który w czasie wojny jako młody chłopak został wzięty z okolic Kaukazu na roboty do Niemiec. Wrócił w 45 i jako potencjalny szpieg został aresztowany przez NKWD. Wysłano go jako więźnia po wyroku do Norylska, do obozu. Tam ciężko pracował, jak pozostali więźniowie, i po śmierci Stalina w latach 50 wybuchł bunt, powstanie takie można powiedzieć w obozie. I co mnie uderzyło w jego wspomnieniach właśnie na temat tego czasu, takiego, o którym się dość mało mówi i wie w Polsce też, że było sporo ofiar, dlatego że później NKWD przystąpiło do pacyfikacji obozu i jedynymi osobami, które miały w sobie na tyle odwagi, żeby publicznie razem z żyjącymi więźniami się pomodlić za tych rozstrzelanych, za tych, którzy zginęli, to byli księża katoliccy, którzy tam byli też współwięźniami. Chociaż ten pan właśnie był prawosławnym, ale dla niego było to przeżycie, które zapamiętał, bardzo takie mocne, jakoś wyryło w ślad jego pamięci, wyrażał jakiś do dzisiaj podziw, wdzięczność dla tych księży katolickich, którzy mieli w sobie tyle odwagi, tyle męstwa, żeby rzeczywiście nie bać się konsekwencji i pomodlić się z tymi ludźmi, jakoś dodać im w ten sposób jednak ducha.
Hej kolęda, kolęda, hej kolęda.
Z pracującym w Norylsku na północnej Syberii księdzem Andrzejem Grondowskim rozmawiał Tomasz Ciecierski.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Przełom grudnia i stycznia skierowuje nasze myśli w stronę upływającego czasu. Oto kończy się stary rok i rozpoczyna nowy, pełen nadziei i obaw zarazem. Dokonywany z niepokojem bilans minionych 12 miesięcy rzadko kiedy przynosi pełną satysfakcję. Znacznie częściej, obok spraw, które udało się załatwić, pojawia się cała lista tych, które powinny były potoczyć się zupełnie inaczej. Wraz ze smakiem goryczy z powodu zmarnowanych szans i niewykorzystanych okazji rodzi się, z wiekiem odczuwane coraz silniej, poczucie przemijania, bolesna świadomość, że ludzkie życie ograniczone jest do kilkudziesięciu lat i że zawsze pozostaje ono w jakiś sposób nieprzeżyte do końca, bo przecież można było postępować lepiej i mądrzej.
Właśnie owa świadomość nieustannego przemijania skłaniała fantastów, aby śnić o podróżach w czasie. Za sprawą cudownych machin, eliksirów i czarodziejskich pierścieni, bohaterowie ich powieści i filmów mogą się wyrwać z ciasnego tu i teraz, by naocznie poznawać znaną z podręczników przeszłość lub wkraczać w niedostępną przeszłość. Ale podróże w czasie to nie tylko pragnienie, aby doświadczyć zupełnie innego życia w innej epoce. To także tęsknota za możliwością poprawienia przeszłości, jak czyni to nastoletni bohater filmu Roberta Zemeckisa Powrót do przyszłości, który koryguje historię życia swoich rodziców. Jednak te sny nie zawsze bywają jasne. Bohater innego filmu, Wehikuł czasu, próbuje nie dopuścić do śmierci ukochanej. Szereg razy powraca do tragicznego dnia, lecz los okazuje się nieubłagany i nie pozwala oszukać się nawet maszynie czasu.
Na tym tle nader interesująco prezentuje się żartobliwy, lecz z wyraźnie filozoficznym podtekstem Dzień świstaka w reżyserii Harolda Ramisa. Bohater opowieści, Phil Connors, pracuje jako prezenter w jednej z lokalnych stacji telewizyjnych, gdzie jego specjalnością jest podawanie prognozy pogody. Myśli właśnie o zmianie pracy, gdy szefowie wysyłają go do prowincjonalnego miasteczka Paksatauni, w którym, zgodnie z tradycją, budzący się świstak ma przepowiedzieć, kiedy nadejdzie wiosna. Relacja z tego mało poważnego, jeśli nie wprost humorystycznego zdarzenia, uraża jego ambicje.
Nic więc dziwnego, że do Paksatauni udaje się zniechęcony i marzy tylko o tym, by jak najszybciej wrócić do domu. Obudziwszy się rano w miejscowym hotelu, biegnie na miejsce uroczystości i po przeprowadzonej od niechcenia relacji próbuje opuścić miasto. Traf chce, że szalejąca zamieć zmusza go do pozostania w nim na jeszcze jedną noc. Jakież jest jego zdziwienie, gdy obudziwszy się rano stwierdza, że znowu jest dzień świstaka, a on znów ma przeprowadzić z niego relację.
Pobudka, włóż się kozaki, bo zimno dziś jak diabli. W końcu nie mieszkamy w Miami Beach. Pięknie, puścili taśmę z wczoraj. Nadchodzi zamieć śnieżna. Mam tu komunikat Instytutu Meteorologii. Będzie zamieć, będzie zimno. Wszystkim ciśnie się na usta pytanie, na zmarznięte usta. Czy Phil zobaczy dzisiaj cień? Zgadza się? Mamy dzień świstaka. Ruszajcie się, śpiochy.
Problem Connorsa polega na tym, że odtąd ów dzień powtarza się setki razy i tylko on jeden zdaje sobie z tego sprawę. Nadzwyczaj znamienne okazują się przy tym jego kolejne reakcje na przekleństwo, którego padł ofiarą. Najpierw obserwujemy jego przerażenie. Gdy ono mija, pojawia się chęć wyszalenia się bez ponoszenia za to konsekwencji. nie przeprowadza transmisji, obiada się w dobrej restauracji i zawiera przypadkowe znajomości.
Jednak taki tryb życia, chociaż na początku przynosi niejaką satysfakcję, szybko mu się przykrzy. Nadchodzi faza rozpaczy i prób samobójczych. Oczywiście nieudanych, bo niezależnie jaką śmiercią ginie, to i tak budzi go o 6 rano ta sama melodia, po raz kolejny rozpoczynająca ten sam dzień.
I'm sorry. What was that again?
Powiedz to jeszcze raz. Jestem jak Bóg. Jesteś Bogiem? Nie jestem jak Bóg. Bo wyszedłeś cało z wypadku? Mogę przyjąć zamówienie? Nie tylko. Oprócz wybuchu w samochodzie przerobiłem cios nożem, ranę postrzałową, truciznę, zamarznięcie, powieszenie, porażenie prądem i spalenie. Tak? Budzę się i nie ma po tym śladu. Jestem nieśmiertelny.
Po długim czasie i dziesiątkach straconych dni Connors postanawia wykorzystać zacinający się czas jako swoją szansę. Zaczyna czytać, bierze lekcje gry na fortepianie, ale co najważniejsze, stara się być lepszym człowiekiem. W odróżnieniu od każdego z nas ma szansę naprawić każdy swój czyn i każde niewłaściwe słowo. Jeżeli coś dzieje się nie tak, wystarczy następnego dnia postępować dokładnie w ten sam sposób, a poprawić element, który poprzednio okazał się niewłaściwy. I tak za każdym razem powtarzający się dzień zostaje przez bohatera coraz lepiej wykorzystany.
Cześć, dziadku. Chodź mi się ogrzać.
Wreszcie zapracowany Connors biega po całym mieście i wszędzie chce znaleźć się na czas, aby okazać się pomocnym. Gdy w końcu udaje mu się przeżyć cały dzień najpełniej i wykorzystać wszystkie tkwiące w nim możliwości, czas rusza z miejsca.
Nie ma ludzi. Wiesz, jaki dziś dzień? Nie, jaki? Dziś jest jutro. Nadeszło. Jesteś przy mnie. Jestem. Dlaczego wczoraj taki nie byłeś? Od razu zasnąłeś. To był koniec bardzo długiego dnia. Czy dzisiaj mogę coś dla ciebie zrobić? Coś wymyślę.
Bardzo znamienne w całej historii pozostaje to, że siłą popychającą bohatera do starań o coraz lepsze życie jest miłość. Zakochany w swojej współpracownicy, której nie potrafi zdobyć w ciągu kilkunastu godzin tradycyjnymi metodami, stara się trafić do jej serca, okazując się wspaniałym i szlachetnym człowiekiem.
Obok miłości, nie mniej ważną w przemianie bohatera jest życzliwość do spotykanych ludzi. Ci, którzy za pierwszym, drugim, a nawet dziesiątym razem byli tylko zwykłymi obcymi, powoli przestają być anonimowi i okazują się mieć swoje cierpienia i problemy, którym ma się ochotę zaradzić.
Tu pan jest. Tak naprawdę panu nie podziękowałam. Buster by się zadusił. Tak, chciał połknąć całą krowę. Dzięki, chłopie. Trzymaj go, to skarb. Coś ty dzisiaj robił. To, co zwykle.
Po setkach nieudanych prób, Connors przeżył jeden dzień swojego życia tak, jak należy. Na własnej skórze przekonał się, jak trudno zrealizować postulat filozofa, który nakazywał żyć każdego dnia tak, jakby miał się on w niezmiennej formie powtarzać przez całą wieczność.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy niedzielny program. Laudetur Jezus Chrystus.